Chciałbym zapytać na początek, w jakich miejscach lubimy przebywać? Dążymy, staramy się zawsze jakoś znaleźć czas, żeby choć trochę do takiego miejsca zajrzeć, trochę tam pobyć. Oczywiście lubimy przebywać w miejscach, które naszym zdaniem są dla nas przyjemne, urocze, przyjazne, w których jest właściwa atmosfera, bo takich miejsc, w których jest jakiś zgiełk i jazgot, w których jest nieestetycznie, brudno i tak dalej, unikamy, stronimy od takich miejsc. Ale jak gdzieś jest jakieś ładne miejsce urządzone, wszystko ze smakiem, zrobione harmonijnie, to wszystko tego, to aż się chce tam trochę pobyć, pocieszyć się tą miłą atmosferą. A jakie towarzystwo lubimy? Z jakimi ludźmi lubimy przebywać, choćby nawet w niezbyt przyjemnym miejscu, ale chodzi o ludzi. Z jakimi ludźmi lubimy przebywać? No oczywiście, żeby was za bardzo nie wytężać, to odpowiem, że lubimy towarzystwo ludzi, którzy są nam życzliwi, którzy się do nas uśmiechają, którzy są z nami szczerzy. Nie jest tak, że tu się uśmiechają, a tu sztyleci krzykują za nadrzą. Lubimy towarzystwo ludzi, którzy są do nas pozytywnie nastawieni, a nie lubimy za bardzo ludzi, co do których nie mamy zaufania, którzy są do nas krytycznie nastawieni, którzy są nieprzyjemni dla nas i tak dalej. Pamiętam z czasów dzieciństwa, że nieraz było tak, że trzeba było być w jakimś miejscu albo w towarzystwie jakichś ludzi, których nie za bardzo lubiłem, z którymi nie za bardzo dobrze się czułem. Ale był nakaz, nasza rodzina udaje się do ciotki takiej i takiej i trzeba jechać. I trzeba było jechać. Albo siedział teraz przy stole, bo teraz jest wspólny obiad i masz siedzieć przy stole. I tam oni opowiadają jakieś rzeczy, nie wiadomo co, tam sobie siedzą, piją, a ja muszę siedzieć przy stole. Ale przyszedł czas, gdy już nie byłem zmuszony być w takich miejscach, ponieważ dorosłem i sam zacząłem decydować o tym, czy gdzieś lubię być lub nie. Czy chcę być dalej, czy już dłużej nie chcę być w jakimś miejscu. I gdy osiągamy ten poziom niezależności, to przecież jest tak, że w niektóre miejsca w ogóle się nie udajemy, no nie? Nasz komputerek mówi, to nie jest miejsce dla mnie, nie idę. I zdecydujemy, my nie lubimy być z tymi ludźmi, czy w tym miejscu i nie idziemy w ogóle. A jak lubimy, to idziemy. A jeśli w trakcie zauważymy, że się zmieniła sytuacja, zanosiło się, że ma być przyjemnie, ale zaczęło się robić nieprzyjemnie, to co robimy? Dajemy nogę. Chwila i już nas nie ma, bo z jakiegoś powodu przebywanie w danym miejscu nie jest dla nas przyjemne. I wobec powyższego wstępu chciałbym zadać nam wszystkim pytanie, jak myślicie, czy Chrystus Pan lubi przebywać w naszym zborze? Czy jest mu tu między nami przyjemnie? No właśnie, z tym pytaniem się dzisiaj spróbujmy zmierzyć. A otwórzmy księgę Amosa, rozdział 5, jeden werset. Werset 14 będzie tekstem, który mam nadzieję wywoła w nas tego rodzaju refleksję. Czy Jezus lubi przebywać w naszym zborze? Szukajcie dobrego, a nie złego. Amosa 5:14. Abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami tak, jak to mówicie. I aby Pan zastępów był z wami tak, jak to mówicie. No bo jest prawdą, że my mówimy, że Bóg jest z nami. Że my lubimy to ogłaszać, że my się tym chlubimy poniekąd nawet. Ale to nie tylko my, A zauważmy, że dzisiaj w każdym miejscu, gdzie się jakieś grupy chrześcijańskie spotkały, ba, nawet muzułmańskie, jak się spotkały, wszędzie mówią God mit uns. No nie? Bóg z nami. I różne jeszcze inne, jakieś parakościelne organizacje w różnych miejscach, wszyscy się odwołują Bóg, Honor i Ojczyzna. Ale czy Bóg wszędzie jest, tak jak to mówicie? Oto jest pytanie. Jeśli chodzi o proroka Amosa i jego posługę w Izraelu, to ta jego posługa prorocza przypadła na bardzo dobry okres w historii państwa północnego. Jeśli chodzi o stronę polityczną, to władał wtedy w Izraelu król Jeroboam. 40 lat władał od 783 do 743 roku przed Chrystusem. Długotrwały pokój, dobre lata, spokój. No i tak się bardzo dobrze w Izraelu wtedy układało. Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, to nastąpił rozwój gospodarczy. To Izrael w tym okresie był jak zielona wyspa na mapie świata, powiedzmy. Bardzo dobrze było ludziom, nastąpił rozwój handlu, ogólny dobrobyt w kraju. Ludzie zaczęli myśleć, czy by to sobie gdzieś nie pojechać na wakacje gdzieś dalej, no bo było ogólnie dobrze. No w każdym bądź razie dobrobyt. Dobre ekonomicznie, bardzo dobrze. Zaczęli budować sobie pałace. To wszystko jest w księdze Amosa. Pałac zimowy i pałac letni, domy hebanowe, rozkoszne winnice. Bardzo dobrze im tam było. Jeśli chodzi o sytuację religijną, to także było, wydawałoby się, bardzo dobrze, bo król Jeroboam dbał o rozwój kultu religijnego, wszystko z bogatą oprawą, rozmaite ceremonie, piękne symbole. No ślicznie to wszystko wyglądało, ofiary składane, pielgrzymki do miejsc świętych. No nie mieli jeszcze wtedy Częstochowy, ale mieli Betel, mieli Dan, mieli Berszebę, miejsca osławione w ich historii. I tam też pielgrzymowali, świętowali, było tak bardzo przyjemnie. W zasadzie ta ceremonialność jakby usypiała nawet ich sumienia, bo wydawało się, że jeśli już tak mamy w kościele tak bardzo uroczyście i tak podniośle i takie piękne słowa i tak pięknie poubierani ci kapłani i tak dalej, to wszystko to musi się Panu Bogu podobać. Ale to wszystko zaowocowało także rozluźnieniem dyscypliny wewnętrznej, moralności. Pojawiła się nieprawość, pojawiła się nieuczciwość w relacjach między ludźmi, pojawiła się bezbożność. Mimo tej zewnętrznej pobożności, w środku, w sercach ludzie nie mieli już takiej postawy bojaźni Bożej. Jak czytamy Księgę Amosa, to wszystko możemy znaleźć i zalecam i zachęcam do lektury całej księgi, żebyśmy to szerzej mogli zobaczyć. I Bóg w tym czasie powołał proroka Amosa, aby głosił tym ludziom Słowo Boże. Ludziom, którzy są w kłopotach, ludziom, którzy są w zagrożeniu, ludziom, którzy czują potrzebę jakąś, łatwiej się głosi Słowo Boże. Ale ludziom, którzy mają okres dobrobytu, którzy wszystko mają i jak i sobie jeszcze ceremonię zrobią religijną i tak dalej, powołując się na najwznieślejsze hasła, w imię Boże różne rzeczy robią, to takim trudno jest głosić Słowo Boże. Amos został powołany przez Boga w sposób taki, powiedziałbym, nadzwyczajny, ponieważ on też nie miał żadnego jakiegoś pochodzenia proroczego, nie należał do rodziny kapłańskiej, ani żadnej królewskiej, nie miał ważnego pochodzenia. Słowo Boże mówi w Amosa w 7 rozdziale, 14 wersecie, Amos składa świadectwo: jestem pasterzem i hodowcą sykomor, lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. Czyli to był zwykły powiedzielibyśmy rolnik, hodowca, farmer po amerykańsku, którego Bóg powołał, żeby udał się do Jerozolimy, żeby zaczął głosić Słowo Boże. I Amosowi nic się nie porobiło. Nie zbaraniał, jak przyszedł do Jerozolimy, jak to jeden poseł ostatnio powiedział o posłach rolnikach, tylko zaczął głosić Słowo Boże temu narodowi. Temu narodowi, któremu się wydawało, że wszystko jest dobrze z nimi, że Bóg jest z nimi, że oni przecież doświadczają takiego błogosławieństwa materialnego, zdrowia, no i też kwitnie życie religijne także, więc na pewno Bóg jest z nimi. Ale gdy Amos zaczął głosić, zaczął apelować, to im zaczęło to uwierać. Bo jego zwiastowanie zaczęło jakby kwestionować ich to fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że Bóg jest z nimi. Aby Bóg był z wami, tak jak to mówicie, wzywał w tym naszym tekście, żeśmy to odczytali. I Amos, który miał społeczność z Bogiem, bliską społeczność z Bogiem, w wielu miejscach Księgi Amosa możemy ten wątek odnaleźć, gdy Pan do niego mówił, gdy Pan mu coś ukazywał, jakiś obraz objawiał, tłumaczył i on wtedy z tym szedł do ludu. Gdy właśnie głosił słowo w Izraelu, to spotkał się z duchowym oporem Izraelitów. Jeden z kapłanów, czyli ludzi, którzy powinni raczej podtrzymywać Słowo Boże, powinni się cieszyć, że Słowo Boże jest głoszone, jeden z kapłanów, powołany do tego, żeby przecież troszczyć się o duchową stronę życia Izraela, powiedział w 7 rozdziale 12 wersecie do Amosa, zaś rzekł Amazjasz, jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam sobie prorokuj, lecz w Betelu już nie prorokuj, bo tu jest świątynia królewska, i przybytek królewski. My tutaj nie chcemy takiego proroka rolnika. Nie chcemy tu kogoś takiego. Tu wszystko po królewsku się odbywa. Tu królujemy. Idź sobie stąd. Tam sobie uchodź i tam sobie prorokuj. Ale Amos do tych ludzi w sposób taki niepokojący, w sposób dramatyczny wzywał. Do tych ludzi przemawiał, szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami, tak jak to mówicie. Amos w świetle objawienia Bożego widział wyraźnie, że Bóg nie jest z Izraelem. Że poza tą zewnętrzną powłoką, za tą fasadą jest pustka, nie ma obecności Bożej. Boga tam nie ma. Są hasła, są napisy, są ceremonie, jest imię Boże wzywane, ale Boga tam między nimi nie ma. Więc chciałem, żebyśmy tę sytuację, która zapanowała w dawnych wiekach w Izraelu, w tak dobrym okresie, spróbowali przenieść i zastosować do nas dzisiaj, do naszego zboru, do naszego społeczeństwa, w którym żyjemy. Wspomniałem już, że łatwo nam przychodzi wygłaszać hasła o obecności Bożej między nami. Ja sam lubię to podkreślać i to mówić, że Pan jest obecny między nami. Powołujemy się najczęściej na te słowa Pana Jezusa, gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. O nie? Mateusza 18:20 jest tak napisane i my to lubimy podkreślać. Wystarczy, że aby dwóch, trzech się spotkało i już Pan jest obecny. Alleluja! Pan jest obecny. Ale jakoś drętwo jakoś niby obecny, jakby nieobecny. Czy na pewno jest obecny? Czy on jest obecny z automatu? Czy jest obecny dlatego, że gdzieś jest coś powiedziane i już tak na pewno jest? Oto jest pytanie. Jeśli chodzi o obecność Bożą w jakimś miejscu, to jest dosyć specyficzne zagadnienie, ponieważ wiemy, że Bóg jest wszechobecny. Więc nie można o Bogu powiedzieć, że w jakimś miejscu Go nie ma. On jest wszechobecny. jest tutaj dzisiaj w tej sali, jest we wszystkich innych miejscach, gdzie się zgromadzili ludzie, jest wszędzie, gdzie nie ma ludzi, jest w całym kosmosie, wypełnia cały kosmos swoją obecnością. To raczej cały kosmos jest w Bogu, niż Bóg jest w kosmosie, bo ponieważ Bóg jest wszechobecny. I to jest prawda. Ale jak to jest z tą obecnością Jego w taki sposób, żebyśmy mogli tę obecność przeżywać, jej doświadczać w naszym życiu? Spróbujmy to zilustrować naszym własnym zachowaniem i naszą obecnością w jakimś miejscu. Jak się zachowujemy, gdy jesteśmy w jakimś miejscu, ale tego miejsca nie lubimy, czy nie popieramy tego, co się w danym miejscu dzieje. Duchowo nie jesteśmy włączeni w to, co się dzieje. Jesteśmy zdystansowani do ludzi, którzy są w danym miejscu, do sytuacji, jaka się dzieje w danym miejscu. Jak się zachowujemy wtedy? Otwieramy ramiona, uśmiechamy się, witamy się, mówimy: fajnie, cieszę się, że tu między wami jestem, chciałbym zabrać głos, chciałbym coś powiedzieć, chciałbym się ucieszyć, że jestem z wami. O nie, wtedy tak się nie zachowujemy. A jak się zachowujemy? Jesteśmy tacy wycofani, no nie? Jesteśmy zamknięci. Ile z was trzyma tak ręce teraz? To niby postawa zamknięta, nie wiem jak to jest, tak niektórzy mówią. Raczej wolimy gdzieś usiąść w kącie, obserwować, może sobie nawet coś zanotować, bo jesteśmy niezadowoleni z tego. Mówiąc jeszcze prościej, zwyczajnie milczymy, nie uaktywniamy się w danym miejscu, jeśli to miejsce jest dla nas nieprzyjazne, jest dla nas obce duchowo. Prawdę mówię czy nie? Tacy jesteśmy z natury. W krańcowych przypadkach możemy oczywiście zaprotestować, ale to w krańcowych przypadkach, kiedy ktoś na przykład już przekroczy pewną granicę i trzeba się odezwać, to mówimy: ej ludzie, co wy tu robicie? Ja się z tym nie zgadzam, protestuję! Ale najczęściej do tego nie dochodzi, tylko wycofujemy się. Jeśli musimy gdzieś przebywać, jeśli gdzieś przebywamy, bo już jesteśmy, no to po prostu milczymy. Bóg jest obecny w każdym miejscu, powiedzieliśmy. Ale w większości miejsc Jego obecność się nie ujawnia, nie objawia. W większości miejsc Bóg milczy, jest ukryty i nie odczuwamy, nie rozpoznajemy, nie doświadczamy Jego obecności. I proszę, zwróćmy uwagę, że tak było kiedyś w Izraelu. W Izraelu, w którym Bóg chciał objawiać swoją obecność i wiele razy objawiał swoją obecność. Pamiętacie, jak świątynia w Jerozolimie została wreszcie zbudowana i nastąpiło uroczyste otwarcie świątyni, złożono ofiary, to chwała Boża, obecność Boża wypełniła świątynię, że tam co się działo? Taka chwała, że kapłani nie mogli ustać, po prostu się poprzewracali. Obecność Boża to sprawiła. Takie to było przeżycie, takie doświadczenie. Chwała Boża wypełniła całą świątynię. Ale wiele razy było później tak, że Bóg milczał, że Bóg się nie ukazywał, nie objawiał swojej obecności, nie przemawiał do ludzi. I mamy zapisy wielu modlitw ludzi bożych, którzy w tym okresie żyli i doświadczali tej rozpaczy, że Bóg nie mówi, nie odzywa się. W Psalmie 83, wersecie 2: Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, nie bądź bezczynny, Boże. Czy Bóg jest nieczuły? Czy Bóg jest bezczynny? Nie, Bóg nie jest, ale w tym przypadku z jakiegoś powodu w życiu danej społeczności, danego człowieka był jakby nieczuły, milczący, bezczynny. I to dramat, i to jest stąd ta modlitwa. W Psalmie 109 Dawid woła: Boże, chwały mojej, nie milcz, bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe, mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym. Coś się dzieje, Bóg się nie odzywa. I Dawid zrozpaczony woła: Boże, nie milcz, nie milcz, zareaguj na to, co się dzieje. W księdze proroka Izajasza w 64 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: Nie gniewaj się, Panie, za nadto i nie pomnij winy na wieki. Ach, spojrzyj, że my wszyscy jesteśmy Twoim ludem. Święte Twoje miasto stało się pustynią. Syjon stał się pustynią, Jeruzalem pustkowiem. Święty, wspaniały nasz przybytek, w którym chwalili Cię nasi ojcowie. I jak już mówiliśmy, gdzie Bóg kiedyś wypełnił swoją obecnością to miejsce. Chwała się, Boże, tam ukazała. To miejsce, gdzie chwalili nasi ojcowie, ten wspaniały przybytek stał się pastwą ognia, a wszystko, co było naszą rozkoszą, leży w gruzach. Czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie? Czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz? To modlitwa. Modlitwa, która płynie w tej sytuacji, kiedy ludzie Boży wyczuwają, że coś jest nie tak. Boże, czy będziesz dalej milczał? Czy nas tak długo upokorzysz, że nie objawia się Twoja obecność? Wiemy ze Słowa Bożego, że Boże milczenie może być formą napomnienia, swoistego sądu nad ludem Bożym. Dzieci wiedzą, że kiedy rodzice nie reagują na to, gdy się do nich odzywają, znaczy, że coś jest, że tata albo mama coś chce dziecku powiedzieć, chce jakoś dziecko napomnieć. I dziecko się wtedy zaczyna niepokoić, kiedy mama lub tata nic nie mówi. Nic nie mówi. On tam próbuje, a nie milczy. Powiedz, o co chodzi. Powiedz, co się stało. Albo wie, co się stało. I przychodzi w końcu pod tą presją i przeprasza za to, co zrobiło. To może być forma napomnienia. W psalmie 50, w wersecie 20 czytamy: Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem Tobie podobny. Karcę Cię i stawiam to przed oczy Twoje. Pojmijcież to, Wy, którzy zapominacie Boga, bym Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Milczałem, bo Cię karcę, bo Cię napominam, żebyś to zmienił. To forma napomnienia. I trzeba powiedzieć, że ktoś, kto nauczył się chodzić z Bogiem, przeżywać społeczność z Bogiem, to doświadczył, to zasmakował tego, jak Bóg do niego mówi, jak Bóg wypełnia jego serce, jak Duch Boży wypełnia człowieka, to ktoś taki, gdy wchodzi w taki okres, czy z jakiegoś powodu znajdzie się w takiej sytuacji, że Bóg milczy, że nie ma odczuwalnej obecności Bożej, to taki człowiek zaczyna przeżywać dramat. Zaczyna czuć niepokój, wie, że coś jest nie tak. 28 psalm Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, skało moja. Nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Dawid wyraża tutaj ten niepokój, że jeśli Bóg dalej będzie milczał, to on może po prostu stać się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. To może się tragicznie dla niego zakończyć, bo jego życiem jest społeczność z Bogiem. Bo jego życiem, jego powietrzem jest to, że może doświadczyć obecności Bożej. Jeśli chodzi o Izraela, to w tym okresie, 40-letnim okresie dobrobytu, naród zgnuśniał. Przestał należycie szukać Boga, przestał dbać o bliskość z Bogiem. I wtedy Bóg wycofał swoją jawną obecność. Przestał manifestować swoją obecność. Bóg był oczywiście, ale Jego obecność była ukryta, była milcząca. Bóg zawsze, gdy serca Jego ludu się odwracają od Niego, gdy się zwracają ku złemu, gdy zwracają się ku grzechowi, Bóg wycofuje manifestowanie swojej obecności spośród swojego ludu. Księdze Jeremiasza czytamy 13 rozdział, 17 werset. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Co Bóg tutaj mówi? Że On wycofa swoją jawną obecność. Będzie mu smutno z tego powodu, co się dzieje, będzie działo z jego ludem, ale w ukryciu będzie płakał. Nawet się nie odezwie, nawet nie powie. W księdze proroka Ezechiela w 20 rozdziale, w 31 wersecie czytamy: gdy składacie swoje dary, przeprowadzając przez ogień własne dzieci, kalacie się wszelkimi swoimi bałwanami aż do dnia dzisiejszego. Czy ja mam pozwolić wam mnie się radzić, domu izraelski, jaką żyć, mówi wszechmocny Pan? Nie pozwolę wam mnie się radzić. Nie będzie społeczności. Z powodu waszego grzechu, z powodu waszego odstępstwa, z powodu bezbożności, z powodu pogańskich praktyk, nie zgodzę się, mówi Bóg, żebyście mogli sobie do mnie przyjść w niedzielę i doświadczyć mojej obecności, usłyszeć mój głos. Nie będzie tak. Będzie głucho. Nie pozwolę się wam mnie radzić. Moje drzwi będą zamknięte. Możecie sobie pukać, ale ja wam nie otworzę. Nie będzie żadnego kontaktu. Nie odbiorę waszego telefonu, ponieważ odwróciliście się ode mnie. Wasze serce są odwrócone. Więc, bracia i siostry, nie w każdych warunkach Bóg objawia swoją obecność. Bóg jest obecny wszędzie, ale są miejsca, a nawet powiedzielibyśmy miejsca, w których z natury rzeczy Bóg powinien się objawiać, zamanifestować swoją obecność, to On jej nie zamanifestuje, choćby nie wiem, co ludzie robili. W psalmie 22 jeszcze chciałbym, żebyśmy zajrzeli do drugiego wersetu, gdzie jest powiedziane: Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Dramat duszy, natchnione słowa, którymi też Pan Jezus w momencie, kiedy umierał na krzyżu, się modlił, ponieważ i wtedy Ojciec ukrył swoją obecność. Wiadomo z jakiego powodu, z powodu tego, że Syn Boży został zaliczony do przestępców, wziął na siebie nasz grzech. I Ojciec odwrócił swoją twarz, Ojciec musiał okazać swój gniew i milczał. I Syn wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wołam co dnia, a nie odpowiadasz. W nocy nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tak. Bóg przebywa w miejscu, gdzie jest dla Niego chwała. On przebywa w chwale. Jeśli w jakiejś duszy, albo w jakimś zborze, albo w jakimś miejscu nie ma chwały dla Boga naprawdę, są puste słowa, to Bóg nie będzie manifestował swojej obecności. Nie będzie jej objawiał. I właśnie dlatego Amos, widząc ten stan Izraela, wzywa ich: szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami tak, jak to mówicie. Bo zostały już tylko puste słowa, tylko hasła o obecności Bożej, a Boga nie ma w tym, Boga nie ma, Bóg milczy, Bóg się nie odzywa, Bóg nie manifestuje swojej obecności. Jedyną szansą na to, by to zmienić, jest rozpoczęcie szukania oblicza Bożego. Jest nawrócenie do Boga. To jest szansa na prawdziwą Bożą obecność. Bóg nie objawi się, dopóki nie zobaczy serc, które się do Niego zwróciły, które się naprawdę przed Nim ukorzyły, które naprawdę odwróciły się od grzechu. Bóg nie objawi, nie zamanifestuje swojej obecności. Modlitwa Dawida w psalmie 27, werset 8. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Duch Boży natchnął Dawida, by mówił: szukajcie oblicza mego. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy szukali Jego oblicza, tak jak wzywał Izraela w tym czasie, który omówiliśmy. Więc szukam oblicza Twego, Panie. Jeśli odczuwam, że coś jest nie tak, że Twoja obecność, Panie, się nie objawia w moim życiu, że brak manifestacji Twojej obecności, że są słowa, są gesty, są ceremonie, są nabożeństwa, ale obecności nie odczuwam, to mam szukać oblicza Bożego. To mam zacząć szukać oblicza Bożego. Bóg jest wszechobecny. Lecz jakiego rodzaju obecności Bożej chcemy? Takiej zamanifestowanej czy milczącej, ukrytej? Czy zadawala nas to, że Bóg jest, lecz milczy? No nie. Tak jak nawet w relacjach ludzkich, jak siądziemy gdzieś razem przy kawie, spotkamy się z ludźmi i ktoś ani słowem się nie odezwie, tylko milczy. Jest okej? Czy nas to jakoś niepokoi trochę? Jakoś nas niepokoi, bo my byśmy chcieli takiej obecności w jakiś sposób wyrażanej. Że się uśmiechnę, że powiem, cieszę się, że Cię widzę, że coś tam powiem, jakieś słowo miłe, że się jakoś włączę troszkę w rozmowę. Nie muszę być jakiś wielomówny, ale jeśli już jestem z Wami, a mam dobre nastawienie i Wy macie do mnie dobre nastawienie, no to w jakiś sposób to wyrażam. Jakiej obecności Bożej pragniemy w naszym życiu? Takiej biernej, takiej, że my sobie się spotkamy, powiemy, Pan Bóg jest z nami, nawet się nad tym nie zastanowimy specjalnie, tylko tu pośpiewamy, pomodlimy się, pochodzimy po tego, powietrze, wypowiemy jakieś słowa i pójdziemy do domu na kiełbasę, jeszcze tamtego, kotlety i już. I to nas zadawala? No coś nas chyba niepokoi, gdy Bóg milczy, gdy Bóg nie manifestuje swojej obecności. Jako zbór potrzebujemy żywej i manifestującej się obecności Chrystusa Pana pośród nas. Prawda czy nie? Po to przychodzimy. Dlatego żyjemy. Czy jednak spełniamy warunki, aby Bóg chciał ukazywać tutaj swoją chwałę? Jakim miejscem dla Pana Jezusa jest nasze serce i nasze osobiste życie? On wszechobecny widzi nas cały czas. Wie, co się dzieje w naszym sercu, wie, czego pragniemy, za czym się rozglądamy, do czego dążymy, co nas naprawdę interesuje. Wie, jak żyjemy. Czy to jest miejsce przyjazne dla Niego? Jak On jedzie z nami w samochodzie, jak jest to 8 czy 10 godzin w pracy, jak jest w naszym domu, czy to jest miejsce dla Niego przyjazne, serdeczne, żeby On mógł ukazać swoją obecność, do nas przemówić? Czy raczej czuje się w naszym życiu jak pobożny Lot w Sodomie, który zżymał się i cierpiał utrapienie w duszy swojej, patrząc na to, co się wokoło działo? Jak to jest z nami? Jakim miejscem dla Niego jest nasz zbór? No powiemy, no ładnie tu mamy. Staraliśmy się, żeby było przyjemnie. Ale czy to o to chodzi? Jemu chodzi o nasze serca. Atmosfera w tej sali to suma atmosfery naszych serc. Z jakim nastawieniem na siebie patrzymy, jakie myśli o sobie mamy nawzajem, jakie myśli mamy o Chrystusie Panu, na ile Go kochamy, na ile serca nasze są rozgrzane, na ile chcemy podchwycić tę świadomość, że On tutaj jest obecny i przyzywać Jego manifestacji obecności, pragnąć tego, żeby się objawił, żeby do nas przemówił, czy po prostu jesteś, to jesteś, a jak Cię nie ma, to też sobie radę dam. Jak jest? Co Pan czuje, gdy jest pośród nas? Czy czuje się tu dobrze? To pytanie trudne, ale trzeba przed nimi stanąć, trzeba się z nimi skonfrontować, bo one nam pomogą dojść do tego, żeby Pan objawiał swoją obecność pośród nas. Wierzący wiedzą, co to znaczy obecność Boża. To nie jest śpiewanie piosenki Boża obecność dziś wypełnia miejsce, to słychać szum anielskich skrzydeł w krąg, twarze blaskiem chwały lśnią, a twarze ponure i żadnych skrzydełek szumu nie słychać, to nie jest śpiewanie tej piosenki. Wierzący wiedzą, co to znaczy objawiona obecność Boża w zgromadzeniu. I mam niepokój w mojej duszy, że w naszym zborze tej obecności Bożej jest ciągle za mało, albo prawie wcale jej nie ma. Jest nabożeństwo, coś tam pomodlimy się, coś tam pośpiewamy. O nie. Chciałbym zachęcić nas do tego, żebyśmy się poczuli odpowiedzialni wszyscy. Żeby Pan Jezus w naszym zborze czuł się dobrze. Żeby gdy patrzy na nasze serca, wszystkich widzi dokładnie. Żeby widział pulsujące serce dla Niego. Szukające Go, oddane, pragnące. Starające się zrobić coś, w jakiś sposób wyrazić miłość do Niego. Żeby On się poczuł dobrze. Bo my w takich miejscach się sami czujemy dobrze. Gdy ktoś reaguje na naszą obecność, gdy pośle nam jakieś spojrzenie serdeczne, jakiś gest zrobi, nie jest wycofany i milczący. Kiedyś lud w Jeruzalemie pod panowaniem Asy stanął przed Bogiem w sposób dramatyczny, podejmując zobowiązanie, że będą szukać Pana Boga swoich ojców z całego serca i z całej duszy i że każdy, czy mały, czy wielki, czy mężczyzna, czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć. O, oni poszli, powiedzielibyśmy, pewną aż skrajność. Tak bardzo poczuli, że coś trzeba zrobić z ich życiem. Że muszą zacząć szukać Pana. Zacząć dążyć do obecności Bożej. Przywołuję ten fakt, żeby nas dzisiaj też pobudzić do tego, żebyśmy osobiście przed Bogiem postanowili coś z tym zrobić. Niech milczenie Boga, jeśli je odczuwamy, wzbudzi w nas zaniepokojenie. Niech zaowocuje konkretnymi zobowiązaniami. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan zastępów był z wami tak, jak to mówicie. Żeby to się stało prawdą, prawdą duchową pośród nas. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. W Izajasza 55. Szukajcie Pana, dopóki może być znaleziony. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To jest czas, żebyśmy z tym coś zrobili. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali. Gdybyśmy chwilę spędzili w modlitwie, nim przejdziemy do wieczerzy Pańskiej. Myśląc o tym, czy obecność Boża między nami jest zamanifestowana, czy milcząca, ukryta. Porozmawiajmy z Panem. Porozmawiajmy, co możemy zrobić też. Jak serce przestawić, aby Bóg manifestował swoją obecność pośród nas.